Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, mimo że mogę tutaj być z wami i mimo że drży moje serce w tej chwili z tytułu odpowiedzialności, jaka ciąży przede mną, ale myślę, że tyle oczu, które patrzy na mnie, uspokoją mnie. Do pozdrowień, które brat Franek przesyłał, chciałem również ja przekazać pozdrowienia ze zboru Ludu Pana w Wydminach. Braterstwo życzą wytrwania na wąskiej drodze. W chwili obecnej będziemy wnikać w Słowo Boże, abyśmy, odczytując wersety, starali się swoje życie korygować. I myślę, że tak jak mój przedmówca, brat Janek, mówił, to możemy powiedzieć, że praktycznie wszystko słyszeliśmy. Ale jeżeli słyszymy wielokrotnie i wracamy do swojego życia, to wtedy się uczymy. I mimo, że coś słyszeliśmy, ale jeśli nie odniesiemy tego do naszego życia, to te słowa są znane, ale puste. I ja również w chwili obecnej będę starał się z braterstwem mówić o rzeczach, które zapewne znamy. Ale chciałbym, abyśmy ja i braterstwo odnosili to do swojego życia, do swojej postawy, do swoich uczuć, jak ta sprawa ma się właśnie ze mną. Bo czynimy wiele zabiegów o polepszenie doczesnego naszego życia. A co robimy, aby otrzymać życie wieczne, aby polepszyć to nasze życie duchowe. I myślę, że z takim zamiarem udaliśmy się tutaj, postawiając nasze domy, nasze sprawy, nasze niedokończone problemy. Za podstawę naszych rozważań chciałbym wziąć słowa, które są zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale. Mąż Boży Mojżesz, kiedy kończył swoją ziemską pielgrzymkę, kiedy zdawał swoją relację dla Jozuego, dał taki rozkaz. W święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. I moje rozważania będą właśnie, abyśmy nauczyli się bojaźni Pana, Boga Naszego. I wiem, bo pracuję jako nauczyciel, że trzeba wielokrotnie powtarzać pewne rzeczy, żeby one wywarły jakiś później skutek. Dlatego też popatrzymy na nasze życie, popatrzymy na historię, dlaczego ta bojaźń jest potrzebna. I w tych słowach, które czytaliśmy, są dwie rzeczy. Żeby nauczyć się bojaźni Pana, w narodzie izraelskim był zakon. Dzisiaj my również mamy prawo, mamy Słowo Boże i przy tym Słowie trwamy. I z tego źródła chcemy nauczyć się bojaźni właśnie Bożej. Było to właśnie w święto szałasów. I pamiętamy, kiedy naród izraelski wyszedł z ziemi egipskiej, po doświadczeniach, które go spotkały z wyjściem, z trwogą, czy się uda, Pan Bóg dał im szałasy. I myślę, że wtedy poczuli się bardzo bezpiecznie. Kiedy nie docierało słońce, nie docierał upał, na pewno wtedy czuli się bezpiecznie. My dzisiaj, gdyby ktoś nas zapytał się, czy w tej chwili się czujemy bezpiecznie, myślę, że każdy by odpowiedział, że tak. Czuję się bezpiecznie. I myślę, że kiedy patrzymy na świat, który nas otacza, widzimy jednak przerażenie, lęk, panikę, terroryzm. Wszystko to widzimy na razie na ekranach naszych telewizorów. Ale czy to nie udziela się także i nam? Myślę, że tak. kiedy chodzimy nocą, kiedy byliśmy może na wycieczce w górach, kiedy pracujemy na wysokościach, lęk przed chorobą, lęk przed śmiercią, może samotnością, to są wszystko rzeczy, które nie są nam obce. Przyczyną takiego stanu może być nauczyciel, egzamin, kradzież samochodu. Boimy się, bo grozi nam niebezpieczeństwo, a nawet i śmierć. Cały świat, żeby temu przeciwdziałać, zbroi się. My się ubezpieczamy, zakładamy alarmy. A chciałbym, żebyśmy popatrzyli, jakie było źródło tego, że mamy właśnie w naszych sercach właśnie lęk. Udajmy się do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, do Ogrodu Eden. 8 werset mówi tak. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. I myślę, że tutaj mamy gdyby odpowiedź, że tym powodem było nieposłuszeństwo. Było nieposłuszeństwo samemu Stwórcy. I widzimy, że Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, to zabezpieczył człowieka, że czuł się w ogrodzie na pewno bezpiecznie. Dał prawo i dał także pewne granice, których przekraczać nie mógł. I my dzisiaj również mamy prawo i mamy pewne granice, wynikające właśnie z grzechu. Ale człowiek łamie to prawo. I widzimy, że człowiek, który żył w codziennym kontakcie z Panem Bogiem, skrył się wraz ze swoją żoną. I posłuchajmy pytania, które Pan Bóg zadaje dla Adama. Gdzie jesteś? Czy Pan Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Wiedział. Ale chciał, żeby Adam odpowiedział na to pytanie: jestem tutaj, bo zgrzeszyłem. I wiemy, że tak nie było. Na następne pytanie, czy jadłeś z drzewa, które zakazałem ci jeść, było to właśnie prawo. I to, co było też w pierwszej godzinie, że często lubimy się usprawiedliwiać. Jeśli spotyka nas coś złego, to nigdy winy nie widzimy w sobie. Adam zwraca uwagę na swoją żonę. Kobieta mi dała. A kobieta mówi: tak, rzeczywiście dałam? Nie. To wąż. Ale wąż już na nikogo więcej nie. Wąż nie jest pytany. I dlaczego? Przecież Adam był cały czas nagi. A grzech spowodował, że wstąpiło do nich coś bardzo nienaturalnego. To było właśnie zerwanie więźni z samym Bogiem. My dzisiaj często też możemy zrywać takie więzi, mimo że na ustach naszych jest werset: usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Ale często może dochodzić właśnie do takich sytuacji: gdzie jesteś? Dlaczego się skryłeś? Dlaczego nie widzisz grzechu, który cię otacza? I to bardzo znamienne jeszcze, na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Adam mówi: usłyszałem szelest twój w ogrodzie. Szelest jest bardzo ciche. Dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie gonitwy, bardzo trudno usłyszeć jakieś mądrą radę, mądre słowo. Tam Adam usłyszał sam szelest Pana Boga. Czyli to zerwanie tej więzi było bardzo, bardzo świeże, bardzo delikatne. Łatwo to można było jeszcze zauważyć. Ale usprawiedliwianie się pogrążyło Adama właśnie w grzechu. Prorok Jeremiasz w 5 rozdziale od 23 wersetu również mówi o narodzie izraelskim. Lecz ten lud ma serce krnąbrne, przekorne. Odstąpili i odeszli i nie pomyśleli w sercu swoim, bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego. Słowa, na które chciałem zwrócić uwagę, to wasze winy obaliły ten porządek. Czyli było pewne błogosławieństwo i Pan Bóg, kiedy naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej, to takie błogosławieństwo temu narodowi zapewnił. Ale wasze winy obaliły ten porządek. I dzisiaj również możemy naszym grzechem obalić pewien porządek naszego usprawiedliwienia, poczucia bezpieczeństwa z Panem Bogiem. Kiedy patrzymy na świat, to boi się ludzkość, boimy się my, ale boją się także zwierzęta. Jest odpowiedź Słowa Bożego, dlaczego. Może króciutko jeden werset przeczytam. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9 rozdział i 2 werset. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co rusza się na ziemi i na wszystkie ryby morskie, wszystko to oddane jest w ręce wasze. Była to pewna trudność, bo wiemy, że z tego mieli się właśnie także utrzymywać. Czyli ta bojaźń była zaszczepiona także zwierzętom. Czyli nasz lęk też możemy przekazać komuś innemu. W czyim interesie jest, aby świat był w strachu, żył w bojaźni? Odpowiedź jest bardzo prosta. To, co stało się na początku, to czytaliśmy w Ogrodzie Eden. Świat jest pod wpływem ducha bojaźni pochodzącego od szatana. To w jego interesie jest, abyśmy odczuwali bojaźń, aby ona oddalała nas od Pana Boga. Adam stracił taką właśnie bojaźń, taki szacunek dla Boga poprzez właśnie nieposłuszeństwo. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział od 10 wersetu komentuje to tak. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jak żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. I myślę, że to jest opis tego świata, który nas otacza. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. I możemy powiedzieć, że ludzkość jest w dalszym ciągu w ukryciu. Tak jak Adam był w ukryciu. Jeżeli ktoś jest w ukryciu, to nie widzi nic. Nie widzi Pana Boga. Gdzie jesteś? I myślę, że taki stan będzie trwał do jakiegoś czasu. I tak jak mówi apostoł Piotr w swoim liście pierwszym, 5 rozdziale i 8 wersecie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I myślę, że to są słowa dobrze znane, ale czy odczuwamy taką właśnie bliskość tego właśnie przeciwnika, którego musimy pokonać w walce ze złem? Mówimy właśnie I człowiek również boi się tego, żeby wyjść z ukrycia. Tak jak Adam bał się, bo bał się konfrontacji z Panem Bogiem. Ta konfrontacja z Panem Bogiem to jest przyznanie się do grzechu. I myślę, że tak jak Adamowi trudno było się przyznać razem z Ewą do grzechu, tak samo i nam trudno przyznać się do grzechu. Ale innego wyjścia nie mieliśmy. Musieliśmy kiedyś powiedzieć, że taką walkę podejmiemy, że chcemy być blisko Boga. I to jest właśnie początek odwagi. To jest pewien akt odwagi, kiedy chcemy właśnie zerwać z grzechem, kiedy chcemy pójść drogą do naszego Stwórcy. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, 2:14 pisze do nas tak. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego we wszystkim musiał się upodobnić do braci, aby mógł być miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla ubłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To właśnie Pan Bóg wyciągnął rękę, aby człowieka otworzyć mu drogę do tego, żeby człowiek mógł wyjść z ukrycia do Boga. Żeby mógł przezwyciężać zło. I wiemy, że taką drogę przeszedł również w walce ze złem, z grzechem, z upokorzeniem przeszedł nasz Pan. Przeszedł przez cierpienia, próby i dzisiaj rozumie nas, którzy takie same próby przechodzimy. Takim egzaminem mogą być słowa, które są zapisane w Ewangelii Łukasza, 12:8. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. I myślę, że każdy z nas na taką obietnicę, na taki czas czeka. Kiedy Syn Człowieczy będzie mógł wyznać mnie, ciebie bracie, ciebie siostro, przed samym Bogiem. Ale warunek jest taki, żebyśmy się tego nie wstydzili. Przed ludźmi. Każdy z nas może sobie zauważyć, w jaki sposób w jego relacjach, i tak było też w pierwszej godzinie mówione, że nie możemy robić tego na siłę. Ale jeśli mamy taką sytuację, okazję, to myślę, że jest to dla nas jak gdyby pewien sprawdzian, w jaki sposób my traktujemy nasze zbawienie czy odpowiedzialnie. I myślę, że każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ile razy mogłem coś powiedzieć, porozmawiać, a czasami możemy tak pomyśleć, że jest okazja, ale nie porozmawiam, bo nie przyciągnę i tak tej osoby do zboru. Ale to dla mnie może być egzaminem, że taka sytuacja, która wydarzała mi się w życiu, była dla mnie mogła być wielkim zbudowaniem. Przyznam się, że często korzystam z takiej sytuacji, z takiej sposobności, żeby zwracać uwagę na Pana Boga i jeśli to nie jest budujące dla tej drugiej strony, to dla mnie jest bardzo budujące. To, co spotkało Adama i Ewę, tam też była taka sytuacja, że Adam mógł, kiedy przyznałby się do grzechu, wydałby świadectwo przed Ewą. Kiedy Ewa by przyznała się do grzechu, wydałaby świadectwo przed Adamem. Taka właśnie możliwość była. Ale ta możliwość była zaprzepaszczona. Bardzo często odwołujemy się do obrazu narodu izraelskiego. Kiedy musieli pokonać bojaźń przed oddechem Faraona, który ich doganiał, kiedy uciekali właśnie z Egiptu. Również wtedy, kiedy oczekiwali na wyjście, kiedy w nocy musieli uwierzyć i uczynić może dziwne rzeczy. Zabić baranka, pomazać krwią i oczekiwać. I to oczekiwanie było chyba najbardziej trudne. Ja kiedy oczekiwałem na to, żeby przemówić do braterstwa, to dla mnie to było trudne. Już teraz jest o wiele lepiej. I myślę, że również naród izraelski, również po tych wydarzeniach, które miał w swoim życiu, miał właśnie nauczyć się bojaźni. I Pan wiele razy w ich życiu pokazywał swoją moc po to, żeby wiedzieli, że mają Boga, który jest mocny, który może im zapewnić zwycięstwo. A jak wielokrotnie na tym punkcie właśnie upadali, mimo że mieli takie właśnie świadectwo. Druga Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, też mówi o pewnej manifestacji mocy Bożej. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przeszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. I to był jak gdyby jedyny powód tych właśnie takiej właśnie manifestacji. To wszystko było po to, żeby byście nie zgrzeszyli. Czy dzisiaj Pan Bóg nam daje takie właśnie manifestacje, byśmy nie zgrzeszyli? I myślę, że każdy z nas mógłby sobie z życia jakiś przykład właśnie podać. Czy miał taką manifestację mocy Bożej? Myślę, że na pewno tak. Wiemy, że przeciwieństwem bojaźni ludzkiej jest pokój. I wiemy, że do pokoju jesteśmy powołani, że źródłem takiego prawdziwego pokoju, nie taki jak świat może dać, taki jak daje nasz Pan, że jego źródłem jest Bóg. Mówił o tym apostoł Paweł w liście do Filipian, 4 rozdział i 7 werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ten pokój ma strzec naszych myśli. I myślę, że o ten pokój mamy walczyć. Świat jest pozostawiony sobie. Pan Bóg przyjdzie taki czas, kiedy Pan Bóg zajmie się światem. A dzisiaj starajmy się o to, żeby pokój gościł w moim sercu. A jeśli będzie to zbór, w którym wszyscy będą mieli taki właśnie pokój Boży, to na pewno będzie apel apostoła Pawła zrealizowany. Strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bo pokój może prowadzić do tego, że coraz bardziej będziemy zbliżać się do Pana Boga. Do tego stanu, który Adam utracił. Wychodzimy z ukrycia i dopiero wtedy jesteśmy bezpieczni. W pierwszym liście Jana, 4 rozdział i 16 werset i 18 mówi tak. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I moglibyśmy powiedzieć, że wracamy na taki właśnie stan, jaki miał Adam. Warunkiem jest właśnie miłość. Ta miłość, która spowodowała, że ojciec posłał swojego syna właśnie za nas, który daje nam taką właśnie możliwość powrotu na łono ojcowskie. Bo w miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości, ale boi. Jest tu mowa o bojaźni ludzkiej. Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na taką bojaźń, która powinna cechować nasze poświęcone życie. I myślę, że ona rodzi się z poczucia własnej, po pierwsze, niemocy. Bo jeśli ktoś będzie pyszny, będzie czuł się mocny, to nigdy takiej bojaźni Pana Boga nie zazna. Bojaźń rodzi się z poczucia własnej niemocy. To nie tylko uczucie, to pewna postawa wynikająca z naszej wierności, przymierzu, które zawarliśmy z Panem Bogiem. To pewna postawa i tej postawy uczymy się w zborach, uczymy się na konwencjach, uczymy się także w kontakcie ze światem. To pewna postawa. To, jak mówi kaznodzieja Salomon, 11 rozdział i 9 werset. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Ale myślę, że nie tylko młodzieńcze, bo kiedyś z młodzieńca wyrasta dorosły człowiek. I dalej to jest aktualne, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Bóg daje wiele rzeczy. Daje postawę do tego, żebyśmy mogli zwyciężyć. W liście do Efezów, kiedy opisuje zbroję Bożą, w 6 rozdziale mówi tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Jedno słowo, na które chciałem tutaj zwrócić uwagę. Przywdziejcie zbroję Bożą. Całą zbroję Bożą. I myślę, że tam jest wiele elementów. Ktoś może chciałby tylko mieć sandały, żeby głosić wesołą nowinę. Ale bez szaty, bez miecza, bez przybicy. Nie, apostoł Paweł mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. A wtedy będziecie mogli dać odpór wszystkim zasadzkom diabelskim. Tak właśnie było na przykładzie Dawida, kiedy stanął do nierównej walki z Goliatem. Tylko to, że uznał, że Pan Bóg będzie z nim. Kiedy patrzymy dzisiaj na świat, to również możemy powiedzieć, że stoimy na przegranej pozycji. Ale wiemy, że z nami jest Bóg. I to nasze zwycięstwo jest, to prawda, nad światem też, ale nie ze światem. Bardzo ciekawa uwaga jest zapisana w 5 Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale od 1 wersetu dotycząca wojny. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdyż będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszajcie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, nie bójcie się, nie trwóźcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. I często możemy nie dopuszczać Pana Boga do tego, żeby żeby był właśnie z nami. Poprzez taki właśnie brak zaufania. Tutaj, kiedy widzimy wroga potężnego, możemy właśnie upadać, bo nie myślimy o naszym Panu. A ósmy werset z tego rozdziału mówi tak. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. I to jest podobna myśl, która była w pierwszym wykładzie, że mogą być w naszych zborach pewne postawy, które mogą zagrażać naszemu właśnie pokojowi. I to też jest jak gdyby pewna uwaga, którą powinniśmy właśnie w naszym takim zborowym, duchowym życiu realizować. I również pamiętajmy o tym, że nasz brak zaufania, brak takiej bojaźni Bożej może powodować postawę u mojego brata, u mojej siostry. I to może powodować, że niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Czyli sam ponosi krzywdę i jeszcze osłabia drugą osobę. Kiedy popatrzymy na inny przykład ze Starego Testamentu, na przykład Gedeona, historię doskonale znamy. Już na samym początku Gedeon miał tyle wojska, że i tak był na straconej pozycji. A Pan Bóg co mówi? Jeszcze ten stan wojska był za duży. Żebym ja mógł pokazać swoją moc, to tego wojska jest stanowczo za dużo. W Księdze Sędziów, 7 rozdział, 10 werset, czytamy tak. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem, purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim giermkiem, purą, aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. I myślę, że tutaj mała liczba wojska miała pokazać jak gdyby potęgę Pana Boga, który jest z nami. A to, że Gedeon po ludzku bał się tej właśnie wojny. Pan Bóg mówi, podejdź z giermkiem i posłuchaj, co tam mówią, a nabierzesz otuchy. I myślę, że takim elementem są proroctwa. Są proroctwa, które mówią o przyszłości, mówią o zwycięstwie Pana Boga. O proroctwa, które już się spełniły, jeśli popatrzymy na naród izraelski. Że to są proroctwa, które mogą nas budować. Mimo, że widzimy przeciwnika bardzo inteligentnego, bardzo wielkiego, a siebie samego jako bardzo małego. I to, co z 17 wersetu bardzo ważne. Patrzcie na mnie i róbcie to, co ja. Co ja robić będę, to i wy róbcie. I myślę, że tutaj Gedeon jest wspaniałym przykładem na naszego Pana. Patrzcie na mnie. Ale o naszym Panu powiemy sobie jeszcze później. Taka biblijna odpowiedź bojaźni Pana Boga, to myślę, że wszyscy wiemy, ona jest zapisana w Księdze Przypowieści, 8 rozdział, 13 werset. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. I taką właśnie postawę, taką postawą mógł się właśnie wykazać Adam. Psalmista w 86 psalmie, 11 wersecie mówi tak. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Wiemy, że psalmista Dawid przeszedł bardzo, bardzo wiele. My również w naszym życiu możemy być doświadczeni, możemy być po różnych przejściach. Ale Dawid, mimo tych upadków, zawsze dążył do tego, aby jego serce pragnęło właśnie bojaźni Bożej. I wielokrotnie prosił Boga o przebaczenie jego win. Bo zdawał sobie sprawę, że z tej drogi właśnie bojaźni Bożej zboczył. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Tak mówi Salomon w Księdze Przypowieści, 22 rozdział i 4 werset. Jest bogactwo, cześć, życie. Myślę, że to bogactwo stracił właśnie Adam, który miał życie wieczne. Nam obiecane jest znacznie większe bogactwo, bo nieśmiertelność, tak mówi właśnie obietnica Słowa Bożego. Życie na duchowym stanie to wielkie, wielkie bogactwo. A warunek to właśnie życie w bojaźni z Panem Bogiem. W Księdze Joba, 28 rozdział i 28 werset mówi do nas tak. I rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Bojaźń pańska jest mądrością. Któż dzisiaj z nas nie chciałby być mądrym? I w pewnej mierze próbujemy, no bo każdy z nas chciałby być mądrym, a unikanie złego jest rozumem. Ale żeby uniknąć zło musimy umieć zdefiniować na podstawie Słowa Bożego. I wtedy to będzie właśnie czysta bojaźń Boża. I tak powiada właśnie psalmista, że 19 rozdział i 10 werset, że bojaźń Pana jest czysta. Ona ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Ona ostoi się na zawsze. I nie tylko dzisiaj możemy o tą bojaźń zabiegać, ale także w wieku tysiąclecia również do tego stanu bojaźni, czyli pewnego szacunku i dla imienia Pana Boga, ludzkość również będzie musiała dojść. I jeszcze jedna lekcja z Księgi Przypowieści, no bo trudno byłoby nie cytować wersetów mędrca Salomona. 16 rozdział i 6 werset. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. I to właśnie dobrze jest, tak jak mówi przewodni psalm, nauczyć się bojaźni Bożej. Bo w ten sposób będziemy stronić od złego. Bo będziemy mieli świadomość kary, która nas może spotkać. Odcięcia od błogosławieństw, które Pan Bóg nam zapewnia. Spójrzmy na Kościół za czasów Pana Jezusa. Jak Pan Jezus uczył przezwyciężać ich strach. Kilka fragmentów. Wiemy, że tych fragmentów jest na pewno wiele więcej. Pierwszy zapisany jest w Ewangelii Mateusza, 14 rozdział od 27 wersetu. Opis historii na morzu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Kiedy zobaczyli zjawę zbliżającą się do ich łodzi, przestraszyli się. Pan Jezus ich pociesza, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Kiedy ich uspokoił, Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. To było coś nienaturalnego. Tak jak w ogrodzie Eden grzech był nienaturalny, Tak, nasz Pan uczy też pewnych rzeczy, które grzech odciął nas od takich właśnie rzeczy. A widząc wichurę, zląkł się i zaczął tonąć. Zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? I tutaj właśnie nasz Pan pokazał moc, że były doświadczenia pokazane w wichurze i była moc, kiedy tonącego Piotra wyciąga właśnie Pan. To było na pewno również dla apostoła Piotra wielkie przeżycie, kiedy zaczął tonąć. Kiedy zaufał Panu, szedł po wodzie, nagle zaczyna tonąć. Ale tutaj apostoł Piotr woła o ratunek. Panie, ratuj mnie. To wydarzenie miało miejsce przed pytaniem, które Pan Jezus postawił dla swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i 15 werset. A wy za kogo mnie uważacie? Skracamy. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I myślę, że to wydarzenie, które przeczytaliśmy, miało wielki wpływ na to, żeby apostoł Piotr tak właśnie powiedział o Chrystusie. Bo doświadczył mocy swojego Zbawiciela. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I wiemy, że taka postawa jest także, powinna być także wśród nas. Że mamy właśnie Chrystusa, Syna Boga żywego, który dla nas bardzo wiele uczynił. I niejednokrotnie być może ratował nas z różnych opresji. W innym opisie nasz Pan stwierdza następująco. Drugi opis to z Ewangelii Marka, 6 rozdział, 50 werset. Bo wszyscy go widzieli i przelękli się, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. To również było na morzu. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. I wiemy, że poprzednie wydarzenie to było właśnie wydarzenie, kiedy nasz Pan uczynił cud rozmnożenia chleba. I to wydarzenie miało uczynić ich właśnie czułymi, że mieli się nie bać. I właśnie Pan Jezus jak gdyby zarzuca im to, co uczynił wcześniej, jak gdyby nie zostało przez nich prawdziwie odczytane. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Nasz Pan również w naszym życiu uczy wiele rzeczy w różny sposób. I również możemy właśnie tak właśnie powiadać. I myślę, że w łodzi, kiedy przyszedł Pan, uczniowie poczuli się bezpiecznie. Że taką łodzią to może być nasz zbór, jeśli w nim jest Pan. Wiatr ustaje, wokół jest być może burza, ale Pan sprawia, że jest cicho i spokojnie. Cicho i bezpiecznie. I oby tak właśnie było w naszych również zborach. W Ewangelii Jana również po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie zebrali się, 20 rozdział i 19 werset. Ewangelia Jana. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźnią przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A oto powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Byli zamknięci, schowani przed Żydami. I taka była wówczas sytuacja. My dzisiaj takiego stanu nie odczuwamy. Ale nie wiemy, co będzie w przyszłości. Wiemy, że nasi dziadkowie przeżywali takie sytuacje, że po wojnie, w czasie wojny były takie sytuacje, gdzie No i dzisiaj również to, co możemy zaobserwować w Rosji, to przecież to blisko, nie wiemy, jak sprawy się potoczą, jak będzie nasza postawa właśnie odnośnie naszej bojaźni. Po śmierci Jezusa, kiedy w Dziejach Apostolskich mamy zapisanych kilka relacji, 9 rozdział 31 werset mówi tak. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei. I myślę, że jest to taki warunek tego, żeby Kościół cieszył się pokojem. I myślę, że jest to wielkie zadanie do tego, abyśmy również o taki właśnie pokój wynikający z bojaźni zabiegali. Inne wydarzenie z działalności właśnie już Kościoła po śmierci naszego Pana, kiedy Jan i Piotr byli przed Radą za to, że głosili Chrystusa. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział i 17 werset. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan udzielili im takiej odpowiedzi. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I również to jest wymagane także i od nas. Że nie mamy takiego, nie możemy sobie wyobrazić takiej sytuacji, że tak jak apostołowie, że muszą właśnie stawać w różnych sytuacjach i o swoim Stwórcy właśnie mówić. Ciekawa jest także postawa tych, którzy nie byli właśnie z nimi. A teraz, Panie, kiedy Jan i Piotr byli w więzieniu, ci, którzy byli poza nimi, kiedy byli w zborze, relacja jest taka. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich, to jest 4 rozdział, 29 werset. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdyż Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać. I aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I widzimy tutaj połączenie dwóch rzeczy. Postawa pewnych braci w zborze i postawa tych, którzy na ich pracę patrzą. Efekt tej modlitwy był natychmiastowy. Manifestacja była w postaci trzęsienia, była natychmiastowa. Bo takich właśnie Pan Bóg szuka, jak jest zapisane w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 23 werset. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Nie liczą się tylko uczucia, ale także jest ważna prawda. Bo Ojciec takich szuka. Chce, aby tych, których wybiera, żeby bali się świadomie, odpowiedzialnie, z inteligentnym zrozumieniem boskiego planu. I to, co mówiliśmy na początku, kiedy w historii Gedeona było zalecenie: patrzcie na mnie. To właśnie nasz Pan jest takim największym wzorem do naśladowania. A czy w jego życiu była bojaźń? O naszym Panu prorokował prorok Izajasz. 11 rozdział od 1 wersetu. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I to, co najważniejsze, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I kiedy patrzymy na życie naszego Pana, to możemy powiedzieć, że nasz Pan całe życie spełnił w bojaźni, ale przed kim? Przed swoim Ojcem. Czy to, co miał zadane do wykonania, realizuje zgodnie z Bożą wolą? Nie według swego widzenia, ale właśnie według woli Bożej. Bo następny werset mówi tak: nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości Bożej. To też miejmy właśnie na uwadze. Inne proroctwo z proroka Izajasza, 8 rozdział, 11 werset, też mówi o naszym Panu tak: tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóźcie, tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. Tak właśnie było powiedziane do narodu izraelskiego. Nasz Pan prowadził odpowiedzialne życie ofiarnicze. Kiedy wyszedł z Jordanu, kiedy poznał wolę swojego Ojca w samotności, po tym, jak był właśnie kuszony na pustyni. Odpierał ataki, posługując się Słowem Bożym. Tak napisano. Troszczył się także o najbliższych, o tych, których mu Pan dał, i to właśnie wyraził w modlitwie arcykapłańskiej. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I w 20 wersecie arcykapłańskiej modlitwy nasz Pan mówi: a nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. To właśnie jest fragment, kiedy nasz Pan myślał nie tylko o tych najbliższych, których zostawiał, ale myślał także o tych, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. To my właśnie przez listy uwierzyliśmy naszemu Panu. To jest wysłuchana modlitwa naszego Pana. Ona jest realizowana w naszym życiu. Czy nasz Pan miał trudne chwile? Na pewno tak. O jednym chciałbym przeczytać, kiedy w ostatnich momentach ziemskiego życia w Ewangelii Mateusza 26 rozdział 36 werset mówi tak: wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszak nie jako ja chcę, ale jako Ty. Był pewien niepokój o wolę Bożą. Czy wszystko to, co jest przy końcu misji, jest zrealizowane? Czy również taką odczuwamy właśnie bojaźń? W Ewangelii Jana, 12 rozdział, 49 werset, nasz Pan mówi: bo ja nie od siebie samego mówiłem, lecz Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co wam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. A my może być zbyt często chcemy powiedzieć, bardzo często, coś od siebie. Nasz Pan spędził wiele godzin na modlitwach po to, aby od Pana Boga poczuć wzmocnienie, ale także, aby poznać Jego wolę. I starał się mówić tylko to, co wcześniej usłyszał, to, co wcześniej zrozumiał. Dlatego mógł później powiedzieć: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I myślę, że wszyscy możemy korzystać i z modlitwy, i z tego pokoju, który nasz Pan nam zostawił. Jest wiele przeszkód na naszej drodze, kiedy idziemy za Panem. Może tak w skrócie tylko sobie niektóre rzeczy, które pomagają, przeszkadzają nam być w bojaźni z naszym Panem. Być może zagraża nam świeckość, życie na pokaz, i myślę, że zderzamy się ze światem w różnych sytuacjach. I to może na pewno w naszym życiu, a szczególnie dla młodych, może być wielkim zagrożeniem. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpoczynienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Być może brak wam wytrwałości. Być może nie mamy troski o innych, a jeśli mamy taką bojaźń, to tak właśnie powinno być. Tak mówi właśnie apostoł Paweł. I baczmy jedni na drugich w celu. No właśnie, w jakim celu? Pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. A czy nie patrzymy jedni na drugich w innym celu? Patrzymy i tak lubimy sobie czasami przekazywać różne właśnie informacje. I dalej mówi apostoł Paweł: nie upuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy opuszcza wspólne nabożeństwa, czy nie, czy pragnie tam właśnie się znaleźć w gronie właśnie braterskim. Powodem może być brak karności, to o czym właśnie mówiłem, o pewnym niereagowaniu na pewne sytuacje, że czasami może lepiej nie mówić, bo jest nas mało w zborze, a będzie jeszcze mniej, a jak coś się stanie, to jeszcze odejdzie jeszcze trzech. Być może akceptujemy tych, co wnoszą nowe nauki, nowe formy zachowania, bo są one atrakcyjne. Gdzieś może one występują i szkody nie przynoszą, ale może rozerwanie w naszej społeczności, tak. Być może ulegamy przesuwaniu granic moralnych. To, co jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia, dzisiaj jest, kiedy popatrzymy na świat, a świat jest bardzo blisko nas i wlewać może się do naszych właśnie zachowań, zborów, postaw. Czy to rozwody, czy to małżeństwa, prawda, które mogą być legalizowane. W takim właśnie świecie żyjemy. I pokolenie, które urodzi się w świecie dzisiaj, ono uzna ten stan za naturalny. No bo tak żyją moi sąsiedzi, tak żyją moi rodzice, więc jest to coś naturalnego. W proroctwie Malachiasza w pierwszym rozdziale 7 i 8 werset mówi tak: oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyszczyliśmy, oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. I tak może być w naszym życiu, że kiedy mamy przełożonego, to przełożonemu moglibyśmy zrobić wszystko, a bratu Może nie zawsze koniecznie, a taka postawa Panu się na pewno nie będzie podobała. Kończąc, myślę, że każdy z nas, nasz Pan, pragnie, aby w jego życiu pojawiło się uczucie i pewna postawa bojaźni Pana Boga, szacunku do tego, co nam daje, do przymierza, które z Nim zawarliśmy. Ale to, co najważniejsze, że jesteśmy wśród społeczności, która składa się z takich właśnie osób, które dążą do takiej właśnie postawy. Psalmista w 22 psalmie i 24 rozdziale, wersecie mówi tak. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Od Ciebie pochodzi moja pieśń, pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. I to jest jak gdyby taka postawa, takie przesłanie, że mam obok brata, obok siostrę, który również uczy się bojaźni Pana Boga. I to, co zaczęliśmy od święta namiotów. Święto namiotów trwało ile dni? 7. To, co brat w pierwszym wykładzie wspomniał, że 7 jest taka zupełność. I myślę, że to było święto smutne czy radosne? Radosne. To święto było radosne, bo było ze Słowem Bożym. Było ze Słowem Bożym i myślę, że w przyszłości z tego pokoju będzie korzystał również cały świat. Będzie korzystał cały świat z takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa. I w proroctwie Zachariasza, 14 rozdział, który mówi właśnie o święcie namiotów w taki właśnie sposób. 14 rozdział i 17 werset. Dla tych, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jerozolimu, aby oddać hołd królowi, Panu zastępów, nie będzie deszczu. Jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasów. I to będzie droga, która będzie wyznaczona przez Pana Boga dla ludzkości. Po to, żeby ludzkość poczuła się bezpiecznie. My dzisiaj możemy już dzisiaj korzystać z tego bezpieczeństwa, pokoju i możemy podziękować razem z apostołem Pawłem słowami z pierwszego listu do Koryntian. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I tego braterstwu życzę i sam pragnę tutaj na Boże. Amen.